kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w poniedziałek o poranku. Dziś naszym gościem jest profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski. Witam Pana serdecznie, Panie Profesorze.
Witam serdecznie Pana Redaktora i Państwa również.
Panie Profesorze, to ja się troszeczkę cofnę. Parę dni temu Parlament Europejski przyjął kolejny pakiet dyrektywy klimatycznej Fit for 55. Tam jest rozszerzenie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Tym razem padło na transport i budynki mieszkaniowe. Ja się domyślam, że ten koszt będzie podzielony także na Europejczyków. Szukałem różnych wyliczeń. Są bardzo różne szacunki. Jaki pańskim zdaniem będzie wpływ dla przeciętnego gospodarstwa domowego tych decyzji, które obawiam się, że no już zostały zatwierdzone i drugiego odwrotu nie ma w tej sytuacji?
To należy się zgodzić z panem redaktorem. Rzeczywiście nie ma odwrotu. Polityka europejska jest dosyć konsekwentna, unijna od wielu lat. Nic się nie zmieniło, bo bardzo często byłem pytany, czy wojna coś zmieniła w tej strategii. No nie, no gdzie ten tak zwany program Zielonego Ładu jest realizowany. Tak, jak to się oczywiście odbije na kieszeni każdego z nas, no to trudno jest oczywiście wyliczyć. Są różne szacunki ekspertów, ale wiadomo jest jedno. Ta transformacja jest będzie bardzo kosztowna. Będą oczywiście rekompensaty, bo też powstają nowe fundusze europejskie, ale one oczywiście nie zastąpią, znaczy nie złagodzą zupełnie, czy zniwelują tych skutków no, podrożenia się energii elektrycznej, ale też koniecznych inwestycji. A Polska jest tutaj w bardzo szczególnej sytuacji, to musi jeszcze inwestować w energetykę. No i będą oczywiście też, jest też wyraźna taka tendencja w polityce europejskiej, żeby poluzować pomoc publiczną, czyli państwową, no ale tu znowu będziemy mieli takie przypadki, że państwa bogatsze będą oczywiście mogły bardziej wesprzeć swoich obywateli niż państwa, które nie mają tyle środków. Generalnie jest tak, że dzisiaj to, co myśmy uchwalali parę lat temu, prawo klimatyczne, kiedy wybierano pewne strategiczne kierunki, to dzisiaj zaczyna przekładać już na pewne konkretne rozwiązania.
Ale nie spodziewaliście się chyba, że tak szybko to wszystko nastąpi, że tak radykalnie mimo wszystko?
Nie, panie redaktorze, nie. To myślę, że to polega na tym, że no, ja się spodziewałem, ponieważ widziałem, że trwają negocjacje cały czas od samego zasadzie początku tej kadencji. To można przewidzieć. Nawet jest tak, że to ETS teraz, ta reforma handlu emisjami, tak zwane ETS drugie, czyli właśnie rozszerzenie na budynki, na transport, też na lotnictwo, że to zostało w pewnym sensie spowolnione, bo no nie szło do porozumienia, było głosowanie w parlamencie, które w zasadzie odesłało to z powrotem do negocjacji. Ale to można przewidzieć, tak jak dzisiaj zaczyna się na przykład dyskusja o reformie rynku energetycznego. Ja też w tym będę zaangażowany. I to znowu jest tak, że można, to każdy obywatel powinien czas sobie zajrzeć na stronę parlamentu, czy Komisji Europejskiej, czy Rady Europejskiej. Wtedy zobaczy, tam jest zazwyczaj pewna ta tabela, harmonogram również, prawda?
Który, co nas jeszcze czeka?
Jeszcze tak? To idzie.
Ale to jest mimo wszystko przerażające, bo miałem wrażenie, że pomijając kwestie takie narodowe, interesów różnych państw, miejsca, w którym dana gospodarka się znajduje, przecież my jesteśmy w innym zupełnie położeniu niż na przykład Dania, z jej źródłami energii, z jej bogactwem, z jej siłą nabywczą pieniądza. Ale inna kwestia, cała konkurencyjność europejskiej gospodarki, to mi nie daje spokoju, bo tak się zastanawiam, czy w tym wszystkim gdzieś jest jeszcze element logiki walki z ociepleniem klimatu, a z drugiej strony zaczyna się już takie działanie na zasadzie odmrażania sobie uszu, ponieważ no, ewidentnie koszty wytworzenia czegokolwiek w Unii Europejskiej przez te wzmożone restrykcje klimatyczne wzrośnie w porównaniu z państwami, które są brudne, jeżeli chodzi o produkowanie usług, przemysłu, dóbr. Myślę na przykład o Azji, czy chociażby o Stanach Zjednoczonych, które sobie niewiele robią tak naprawdę, przynajmniej na razie, z tego klimatycznego wzmożenia.
To jest oczywiście prawda. No, trzeba dodać, że Europa jako całość odpowiada tylko za 8% emisji gazów cieplarnianych. Największym w tej chwili, a w Europie największym takim państwem, które najwięcej tu jest, oczywiście są oczywiście Niemcy, natomiast oczywiście to jest w porównaniu liczby, które w przypadku Chin są to znacznie wyższe cele. W Stanach Zjednoczonych rzeczywiście bardzo długo były inne do tego stanowiska, ale tak ja tylko przypomnę, że pewne są zobowiązania międzynarodowe, tam Kioto, Paryż, prawda, co odbywają się te wszystkie szczyty klimatyczne, był niedawno u nas w Katowicach, to są, a pod, i, no, jest jeszcze jakiś dosyć szeroki zgoda, konsens między naukowcami, no, że ocieplenie klimatu jest zagrożeniem i jest spowodowane przez człowieka, no, co byśmy, prawda, to się wszystko opiera oczywiście na tym założeniu. Teraz Unia Europejska pod przewodnictwem pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen chce być takim prymusem tych przemian. No więc to się wszystko opiera na takim założeniu, że jeżeli my wcześniej się dokonamy transformacji, która będzie kosztowna, no to ostatecznie po pierwsze inni pójdą naszym śladem, a po drugie w przyszłości my jako kraje unijne będą liderem.
Ja boję się, panie profesorze, że zostaniemy jak Himmelsbach z angielskim.
Ja tylko dodam jeszcze, że Stany Zjednoczone też, no jest prezydent Biden ogłosił program, ten akt antyinflacyjny, który też wspiera odnawialne źródła energii. Zrobił to w sposób bardziej rynkowy, bo też trzeba powiedzieć, że Unia zaczyna się jednak skłaniać już teraz nawet nie do zachęt, tylko do zakazów. No, znany przykład to są samochody o silnikach spalinowych. I teraz tak, to co jest w tym wszystkim, no to co my możemy zrobić przy tak wyznaczonym kierunku rozwoju i popieranym jednak przez większość polityczną elit europejskich plus no, znaczną część społeczeństw. Być może się to zacznie zmieniać wtedy, kiedy bo już się zmieniało stroje w Niemczech, kiedy obywatele tych najbogatszych krajów odczują skutki tej polityki. No ale my możemy zrobić tylko co? Walczymy zwykle o jakieś rekompensaty, fundusze, fundusz klimatyczny, fundusze modernizacyjne, tak żeby jakby zrekompensować, osłabić. O pewne wykluczenia czy osłabienia tempa. I na szczęście też no, zazwyczaj te cele są celami, zazwyczaj, ale oczywiście nie zawsze, na poziomie europejskim. Czyli jednak oczywiście następuje jakieś uwzględnienie tego, że państwa są w różnej sytuacji też są geograficzne i tak dalej.
Tak, czy tak wydaje mi się, że przyszłoroczna kampania do Parlamentu Europejskiego będzie, czy w ogóle kampania będzie jednak w dużej mierze oparta na kwestiach klimatycznych i może to być ciekawy języczek uwagi przy urnach wyborczych Europejczyków, myślę o wszystkich mieszkańcach naszej wspólnoty europejskiej.
Ja myślę, że w przyszłym roku prawdopodobnie już znaczna część obywateli Europy, mówię, i to będzie dotyczyło również takich krajów jak Niemcy, no we Francji mamy już protesty związane z kwestią wieku przechodzenia na emeryturę, ale rzeczywiście no, będzie to się odbywało już w takiej sytuacji, gdzie się odczuwa koszty transformacji. Bo w 2019 roku u nas co prawda no, była też taka fala krytyczna wobec Unii, głównie związana z takimi atakami w związku z tak zwanym naruszaniem praworządności, ale gdzie indziej była zielona fala. No, to jest tak, że jeżeli zapytamy ogólnie obywateli, czy chcą ochrony klimatu, to wszyscy powiedzą, że oczywiście no, chcielibyśmy, zwłaszcza jeżeli no, zgadzamy się z tym założeniem, no, że ocieplenie jest, że jest spowodowane przez człowieka, że jest bardzo groźne i tak dalej. No więc to szczególnie młodzi ludzie zawsze to akceptują, ale jeżeli powiemy, no ale to będzie znaczyło, że nie będziesz mógł jeździć na wakacje, dwa razy do roku na narty, no bo to powoduje właśnie, że nie ma śniegu, prawda, albo że musisz ograniczyć, że na przykład no wzrosną bardzo ceny biletów samolotowych, no to jest jakby, wiadomo, że wzrośnie cena benzyny, no bo będzie no również transport indywidualny będzie podlegał, prawda, tym wszystkim ograniczeń. No to wtedy oczywiście zaczynamy już myśleć inaczej, bo widzimy, że jest koszt, no nie wyobrażam sobie młodego człowieka, który jest bardzo ekologicznie nastawiony, pozbawionego dostępu do Netflixa. Czy pan redaktor sobie wyobraża, więc traci sens życia.
Albo do smartfona, który też będzie dobrym limitowanym, bo tam to jest lit, który być może pójdzie na samochody elektryczne. Ja też puentuję inaczej. Pamiętam pan pewnie ten proces dwóch aktywistek ekologicznych, które gdzieś tam bodajże miały sprawę za zakłócanie ruchu ulicznego. Nie pojawiły się na rozprawie, ponieważ w tym czasie były na wakacjach na Bali, na które poleciały samoloty. Ale jak adwokat je bronił, mówił, że w czasie wakacji one nie są aktywistkami klimatycznymi. Także odkładają to na bok. Ja teraz odkładam temat też ten na bok. Krótkie pytanie. Pojawiła się informacja o nowym ambasadorze przyszłym Polski, Niemiec w Polsce. Ma nim być, uwaga, uwaga, Viktor Ebling. To w tej chwili jest ambasador niemiecki w Rzymie. Wcześniej pracował w Meksyku. To jest informacja od Cezarego Gmyza, korespondenta Polskiej Telewizji. Wcześniej Süddeutsche Zeitung, także Ebling anonsował. Nie wiem, czy pan zna tę postać, czy wie cokolwiek o nim, ale na pewno co nieco mógłby pan powiedzieć o ustępującym ambasadorze Tomasie Baggerze, który ma być taką drugą osobą w niemieckim MSZ-cie po Annalenie Baerbock. To taki awans, po Polsce przychodzi awans, to ciekawe. W takim razie musiał mieć tutaj duże dokonania, skoro został awansowany.
No ja myślę, że rzeczywiście był to znany również analityk, człowiek, który opublikował różne ciekawe artykuły wtedy, kiedy jeszcze pracował w dyplomacji niemieckiej w Stanach Zjednoczonych, no uchodził za takiego dyplomatę z górnej półki, no co przysłano go tutaj, bo poprzedni ambasador jakoś się nie przyjął trochę ze względu na kontrowersje dotyczące jego przyszłości, jego rodziny. No to trochę zadziwiające, że tak szybko się zmieniają te ambasadorzy.
No właśnie, to jest jakieś takie, to mnie trochę zastanawia. Tak szybko odchodzą chłopcy z naszego Puebla, jak śpiewał tercet egzotyczny.
No więc właśnie, taka piosenka. No ale ja myślę, że to jest jednak związane, tak przypuszczam, to jest hipoteza, no bo wszyscy wiemy, że istnieje napięcie. Zresztą za czasów Angeli Merkel było podobnie, tylko to było bardziej może ukryte, a napięcie nie było takie istotne między dwoma ośrodkami kształtującymi politykę zagraniczną Niemiec, to jest urzędem kanclerskim, a Ministerstwem Spraw Zagranicznych niemieckich. Otóż no, pani Baerbock jest z Partii Zielonych, w sprawie Ukrainy i innych kwestiach, też Chin ostatnio, wypowiada się trochę inaczej niż kanclerz Scholz. Z tego co wiem, pan Baer był blisko no, prezydenta Steinmeiera, SPD.
Czyli Scholza.
Więc przypuszczam, że to jest powód, że on mając być tym drugą osobą i w charakterze w zasadzie wyższego urzędnika, prawda, nie polityka, ale przecież urzędnicy mają swoje poglądy polityczne, swoje powiązania polityczne, więc on jest prawdopodobnie będzie taką przeciwwagą i trochę będzie kontrolował panią minister i jej otoczenie, jej wypowiedzi, czy balansował tę politykę. No tak to rozumiem. No a poza tym oczywiście w Niemczech jest duża nadzieja na zmianę rządu w Polsce w wyniku wyborów jesiennych. Ja nie ukrywam, że mam nadzieję, że ta zmiana nie nastąpi, ale no i tak trochę jest właśnie taki pewien okres.
Czyli to ambasador na przeczekanie, tak?
No tak myślę, że to...
Panie profesorze, niestety...
Potem zobaczymy, może będzie jeszcze jakiś następny, bo jeżeli się te nadzieje naszych przyjaciół za Odry nie spełnią, no to będą musieli pomyśleć może o zmianie polityki wobec wobec Polski na nieco bardzo bardziej nastawioną na dialog.
A zdaje się, że Polska jest nadal ważnym partnerem niemieckim i nawet niemieccy dyplomaci mówią, że to mimo wszystko jest ważny kraj w ich grze o Europę. Panie profesorze, bardzo przepraszam, muszę dzisiaj kończyć. Tematów mam jeszcze mnóstwo, będziemy niedługo się z panem kontaktowali. Bardzo dziękuję. Profesor Zdzisław Krasnodębski, gość porannej rozmowy Radia Poznań.
Kluczowy temat.